Będziemy rozmawiać o bardzo mrocznym, nieprzyjemnym, ale ważnym, jak sądzę, temacie, o psychologii zła. A inspiracją do naszej rozmowy jest książka, nad którą Radio Tok FM objęło patronat. Książka Efekt Lucyfera, Filipa Zimbardo. Ogromna, potężna publikacja, potężna w sensie dosłownym, a także w sensie medialnym, bo Filip Zimbardo to jest no, w zasadzie dobry PR-owiec. To jest showman. On sam nazywa siebie wujkiem Filem. W internecie można znaleźć, nie wiem jak to nazwać właściwie, prezentacje, show, różnego rodzaju występy na temat swojej wiedzy właściwie, którą zdobył w związku z badaniem zła. Dzisiaj będziemy konfrontować to, co Filip Zimbardo napisał na temat zła, z tym, co sami myślimy, uważamy i czujemy. No a zacznijmy może po akademicku. Co to jest zło z punktu widzenia psychologii? Co to w ogóle jest zło?
To jest w ogóle bardzo skomplikowane pytanie i tak się bardzo rozkręcił, to mógłbym przez następną godzinę mówić o tym, co to jest zło z punktu widzenia psychologii. Tak,
dobrze, dobrze. Tak. Powiedzmy, że brak dobra.
Nie, brak dobra. Z punktu widzenia psychologii to jest to o tyle skomplikowane, że najczęściej coś, co jest złe dla jednej osoby, nie jest złym dla drugiej osoby.
A ja tu już filozoficznie się zapędziłam definicję, która w psychologii
jak
wiele
my wyśnie. Mamy na przykład człowieka, to on zwykle ocenia uczynki innych i uczynki swoje przez pryzmat, bardzo często, samego siebie. I tak, najczęściej jest. Jeżeli my oszczędzamy pieniądze i nie wydajemy ich, my, na przykład ja, to ja o sobie myślę, że jestem oszczędny i że to jest dobre. Ale jeżeli
pana dzieci.
Tak, na przykład moje dzieci gdybym miał, albo na przykład gdybym był czyimś szefem i oszczędzał pieniądze, nie dawał wypłaty, to byłoby skąpstwo i to byłoby złe. Więc ja tutaj potraktowałem to, powiedzmy, bardzo, bardzo łagodnie, bo i oszczędność to nie jest aż takie wielkie dobro i skąpstwo nie jest to aż takie wielkie zło, ale jeżeli to rozciągniemy, to bardzo często zło jest subiektywne. To znaczy, poza takimi naprawdę osobami, co do których większość ludzi na świecie może się zgodzić, że byli Hitler, Stalin, tutaj Che Guevara, czy inni tutaj, którzy tam mordowali i tak dalej, no to pamiętajmy, że bardzo często nasze oceny dotyczące tego, czy robimy coś złego, czy robimy coś dobrego, to są oceny bardzo, bardzo subiektywne i bardzo zależące od punktu siedzenia.
A jeśli chodzi o przykłady z niedalekiej przeszłości, to faktycznie same zamachy terrorystyczne, których jest ostatnio bardzo dużo i o których bardzo głośno, no bo nie da się ich przemilczeć i nie ma po co o nich milczeć, to też chyba jest przykład na to. Ci, którzy się decydują na takie kroki dramatyczne, którzy je organizują, też działają w imię jakichś tam swoich racji i być może nawet w ten sposób pojętego dobra.
Tak, ale może zacznijmy od tego.
Przekraczamy drastyczne granice.
Tak. Tutaj to myślę, że pani rację. To znaczy oni bardzo często, to nie jest reguła, ale bardzo często ci ludzie o sobie myślą, że faktycznie czynią dobro. To znaczy, że umierają albo że zabijają kogoś dla wyższego dobra. Mhm. Niekoniecznie dlatego, żeby się później znaleźć w jakiejś tam krainie, gdzie będą te dziewice, które będą im służyć.
No nie, myślę, że niektórzy mogą tak myśleć.
Niektórzy mogą, ale myślę, że to bardziej chodzi jednak o takie odczucie, że trzeba bardziej, że trzeba po prostu zrobić coś dlatego, że to jest słuszne. Przecież nawet jeżeli oni nie do końca do tego raju mogą się dostać na szereg innych sposobów, będąc pobożnymi muzułmanami i tak dalej, ale oni uważają, że to jest właśnie słuszne. I z tym jest jeden problem. To znaczy, jak my patrzymy w ogóle na ludzi, to okazuje się, że ludzie generalnie chcą być dobrzy. Generalnie, bo jest pewna klasa ludzi, nazywa się ich osobowością socjopatyczną, osobowością psychopatyczną po prostu, albo aspołeczną, a kiedyś nazywało się po prostu psychopatami, którzy mają zaburzone oceny, co jest dobre, a co jest złe. I to jest w niektórych powiedzmy sondażach...
Ale widzi pan, tak. Zaburzone, ale zaburzone w stosunku do czego, skoro to jest tak nieuchwytne?
Nie,
w stosunku do jakiej normy, skoro tej normy nie ma?
Momencik, nie, norma jest. My mamy tę normę wewnątrz siebie, tak jak Kant mówił, prawo moralne we mnie.
Otóż, bo gwiaździste nade mną, tak, ale dobrze, ale...
Każdy z nas, jak coś robi, to robi coś i chce czuć, że to było słuszne, że to jest słuszne. Prawdopodobnie nawet wielu zbrodniarzy, którzy dokonywali wielkich zbrodni, czuło, że to jest słuszne. A z psychopatami jest tak, że oni w ogóle, dla nich kategorie słuszne, niesłuszne są kategoriami obcymi.
Aha, i to rozumiemy jako zaburzenie.
Tak, to jest zaburzenie i to dotyczy pewnego tam, nie wiem, 2%, 3% w niektórych statystykach społeczeństwa. To nie jest tak, że jak już jest psychopata, to to jest zero-jedynkowo. To jest jakby takie kontinuum. Są tacy psychopaci, że już w ogóle mogą zabić kogoś z zimną krwią, a są tacy, u których, no, którzy wtedy mogą odczuwać jakieś skrupuły, ale na przykład będą kraść bez... powiedzmy, bez tych. Natomiast faktycznie jest taka kategoria ludzi, ale to jest pewien margines. Natomiast jak patrzymy na zwykłych ludzi, to kiedyś Dawkins napisał, zacytował kogoś, kto jeszcze przed nim to napisał, już nie pamiętam, kto to zacytował wcześniej, że jednak większość ludzi chce być dobra. Żeby zaczęli popełniać zło, to potrzebna im jest jakaś ideologia, albo jakaś religia, albo pewna sytuacja społeczna i to o sytuacjach społecznych pisze właśnie Zimbardo.
Tak, Zimbardo przedstawia kontekst takich trzech czynników. Po pierwsze osobowość człowieka, po drugie sytuacja, w jakiej ta osobowość się rozwija i ma okazję funkcjonować, a po trzecie tajemniczy system. System, czyli w zasadzie układ władzy.
Tak, poczucie bezkarności. To się bardzo często system sprowadza się do tego, że my mamy poczucie bezkarności, że my... poddani jakby albo autorytetowi, albo na przykład temu, że ktoś może wziąć tę odpowiedzialność, będziemy w stanie poważyć się na zrobienie różnych rzeczy. Dlatego, że jesteśmy w tym systemie, jesteśmy umocowani. Czasami wystarczy, że mamy mundur na przykład.
Poprzez ten kontekst trzech czynników, poprzez to, że Zimbardo wskazuje na te trzy konteksty właśnie osobowy, sytuacyjny i systemowy, to także on poprzez to wszystko widzi kwestię winy w cudzysłowie, dlatego że wina za powstałe zło w takim potocznym naszym skojarzeniu zawsze leży w człowieku, który bezpośrednio to zło uczynił, tego zła dokonał. Tymczasem tutaj Zimbardo we wstępie do efektu Lucyfera pisze o swoich wrażeniach, opisuje relacje z tego, jak zaangażował się w proces oprawców więźniów w Abu Ghraib i pisze tak. Prokurator i sędzia odmówili przyjęcia jakichkolwiek koncepcji, zgodnie z którymi oddziaływania sytuacyjne mogły wpłynąć na indywidualne zachowanie. Reprezentowali standardową koncepcję indywidualizmu podzielaną przez większość ludzi w naszym kręgu kulturowym. Zgodnie z tą koncepcją wina wynikała w całości z dyspozycji, jako konsekwencja przemyślanego, wolnego wyboru sierżanta Chipa Frederica, by zaangażować się w czynienie zła. Chodzi o to, że Zimbardo bardzo protestował bezskutecznie właściwie przed tym, żeby wyłącznie w danym, prawda, żołnierzu widzieć tę winę. Pisze o tym, że gdyby mógł, to oskarżyłby system, ale to jest niemożliwe. Jak pan to widzi? Jak pan widzi rozłożenie tych czynników? Osoba, sytuacja, system.
Pamiętajmy, że zwykle jest pewne niebezpieczeństwo, bo to jest tak. Ja tutaj mogę mówić, co ja o tym myślę, ale pamiętajmy, że tu prostych rozwiązań nigdzie nie ma. Bo teraz...
Jak to nie ma? Ja po to pana zaprosiłam, nasi słuchacze. Słuchacze Radia Tok FM teraz siedzą z notesami, notują, chcą uniknąć zła w swoim życiu.
Ale
prosimy o rozwiązanie
Zła to nie jest tak trudno uniknąć. Wystarczy być miłym dla innych ludzi, nie kraść, nie zabijać, nie mordować i tak dalej.
Jakie to proste.
Ale nie. Jeżeli tutaj już chodzi, bo to jest bardzo taki skomplikowany problem, bo to się zaczyna problem z tym, czy w ogóle karać ludzi za to, co robią. No bo teraz, jeżeli my mamy coś takiego, że jest zło, które tkwi w systemie, to znaczy, gdyby był taki system, że wszyscy postawieni na tym miejscu popełniają przestępstwo, tak jak taki system na przykład stworzył Milgram w swoim eksperymencie,
to wszyscy są tak samo winni i niewinni.
To jeszcze można by stwierdzić, albo na przykład nawet 2/3, to jeszcze można by stwierdzić, że ten system jest naprawdę spaczony, no bo ludzie postawieni w tym miejscu, no właściwie nic nie mogą zrobić, wszyscy popełniają, czy prawie wszyscy przestępstwo. Ale kiedy my patrzymy, że mamy dwie osoby, które popełniły przestępstwo postawione w danym systemie na, powiedzmy, na 80, powiedzmy, że to było 2%, ci, którzy popełnili to przestępstwo, czy nawet 20, to już nie możemy jasno stwierdzić, że ten system jest tutaj winny i chory. Tak naprawdę, to musielibyśmy przeprowadzić badania, żeby to stwierdzić. To znaczy, Zimbardo może mówić, że to jest system. Ja nawet się mogę zgodzić, że jest system, który gwarantuje poczucie bezkarności i oczywiście ludzie w tym systemie będą mieli większą skłonność, większą odwagę popełniania pewnych czynów.
Czyli bezkarność jest taką wylęgarnią zła, czynnikiem
Ale jeżeli oni nie będą mieli i tu akurat prawdopodobnie Zimbardo musiał to zauważyć, jeżeli nie będą mieli pewnych predyspozycji osobowościowych, to jednak mimo wszystko nie zaczną czynić tego zła. Albo przynajmniej to zło nie będzie aż tak wielkie. No powiedzmy sobie szczerze, jak mamy proces tych naszych żołnierzy, to tam byli tacy, którzy strzelali i byli tacy, którzy ich próbowali od tego powstrzymać. Więc...
I tak i nie, bo właściwie myślę, że każdy, który czyta tę książkę, czy teraz słuchając nas, zastanawia się nad sobą, to myśli sobie, jak dobrze znamy siebie samego, jak dobrze ja znam siebie, do czego jestem zdolny. No bo sam przykład tego tytułowego Lucyfera pokazuje, że no, nawet w aniele może wykluczyć
zło. Ale nie, oczywiście, tylko chodzi o to...
Ja trzymam się tych osobowościowych cech anioła.
Tylko, że... Bo jak my zaczynamy odróżniać, załóżmy, że mamy prostą regułę. Czyn i później jest kara. Kara nie musi być dotkliwa, najczęściej to w psychologii, wiadomo, już powinna być nieunikniona. Nie trzeba tak naprawdę, jeżeli nawet będzie kara śmierci za coś, a będzie mała szansa, że ktokolwiek kogokolwiek ukaże, to wątpliwa skuteczność. No ale z drugiej strony ta kara też nie może być zbyt niska. Ja pamiętam, jak ostatnio byłem w Monachium, gdzie wszyscy chodzili po ulicy, mimo że samochody jeździły i tak spytałem, dlaczego tak. No kara jest tylko 5 euro, więc tak mi powiedziano. Nie wiem, czy to prawda, więc wszyscy po prostu nie przejmowali się tym, nawet jeżeli łapali, to od razu ten. Więc pojawia się taki problem tutaj. Jeżeli mamy przestępcę, który popełnił już takie spore przestępstwo, czyli na przykład tam, nie wiem, zastrzelił kogoś i on może się powołać, że społeczeństwo go do tego zmusiło, czyli sytuacja, że społeczeństwo zmusiło go inaczej, że na przykład został źle wychowany przez rodziców, że na przykład rodzice go molestowali, że na przykład był bity w dzieciństwie i dlatego teraz popełnia przestępstwo. Wszystko to może być oczywiście prawda, tylko swego czasu większość ludzi była bita w dzieciństwie i wcale nie popełniała przestępstw. Oczywiście ta jedna jednostka mogła w ten sposób stać się patologiczna, ale jeżeli my zaczynamy uniewinniać ludzi z tego powodu, to natychmiast, i to prawnicy amerykańscy przećwiczyli już, łącznie z tym, że pewnego dnia była linia obrony nieskuteczna, że ktoś zjadł hamburgera, po którym źle się poczuł i dokonał i później zabił koleżankę, czy w ten sposób. Więc oczywiście nie ma tutaj właściwie żadnej granicy, bo można powiedzieć tak, mój klient jest niewinny, dlatego, że ma wrodzone uszkodzenie mózgu, które na przykład, a sam miałem taki przypadek, bo kiedyś ktoś próbował mnie zabić i akurat potem bronił się w sądzie w ten sposób, że ponieważ wypił sobie, miał uszkodzenie mózgu, które sprawiało, że po wypiciu alkoholu nie był w stanie odróżnić tutaj jasno tego, co się działo, no został uniewinniony z tego. No mimo wszystko było to takie dziwne z mojego punktu widzenia, jak ja tam byłem na tej sali sądowej i kiedy panie na przykład, które były biegłymi, właśnie to opowiadały. Ale to jest właśnie to myślenie, że jeżeli ktoś ma na przykład coś w mózgu, co sprawia, że nie kontroluje siebie, no to w tym momencie...
Jest to taryfa ulgowa.
To taryfa ulgowa, tylko oczywiście możemy przyjąć, jak bardzo taryfa ulgowa. Bo taryfa ulgowa, która uniewinnia, no to w tym momencie każdy może po jakimś czasie zabijać na przykład, albo kradać i mówić, że społeczeństwo go zmusiło, albo że...
Jestem upoważniony.
Tak, właśnie.
No to faktycznie dotknęliśmy ciężkiej kwestii. Ma pan za sobą ciężkie przeżycia. Cieszę się, że z uśmiechem pan teraz opowiada. Rozumiem, że to już nie jest żadna ciężka sprawa i ciężka trauma dla pana, ale wracamy do naszych mrocznych tematów. Wracamy do zła i do tej kwestii poznania samego siebie, bo to jest coś, co naprawdę mnie nurtuje i nawet to słynne stwierdzenie Wisławy Szymborskiej, że jesteśmy warci tyle, na ile nas sprawdzono. Co możemy powiedzieć o tym, jak dobrze znamy swoje granice? Co możemy powiedzieć o tym, jak możemy przewidzieć wpływy, jakim ulegniemy? Jak możemy przewidzieć swoje zachowania? Czy my w ogóle możemy pełnoprawnie o sobie powiedzieć, jestem dobrym człowiekiem, nawet jeśli faktycznie w dotychczasowym życiu mamy większość, czy wszystkie, o ile to jest możliwe, uczynki po tej dobrej stronie?
Ludzie o sobie mówią, że są dobrymi ludźmi, nawet jeśli większość uczynków mają podłych. To proszę tutaj się nie przejmować. Ludzie mają bardzo, bardzo wielkie mechanizmy obronne. Tak wielkie, że jednym z dogmatów psychologii społecznej, czy też takich głównych twierdzeń, to jest właśnie ta teoria redukcji dysonansu poznawczego, która na przykład w stosunku do naszych uczynków to wygląda tak, że jak komuś zrobię coś podłego, to przestaję go lubić. To znaczy, od razu sobie myślę, jaka to musiała być podła osoba, osoba, która skłoniła mnie, dobrego człowieka, do tego, żeby tak ją potraktować. Ludzie mają bardzo silne mechanizmy obronne. Mechanizmy, które sprawiają, że w chwili, gdy zaczynają tutaj myśleć nad tym, że dokonują pewnych rzeczy, to za każdym razem, jeżeli cofają się w przeszłość i zaczynają oglądać te rzeczy, które zrobili i te mechanizmy działają, to zaczynają oceniać to jako no coś dobrego. Przecież ja jestem dobry. I to jest sedno naszego jestestwa. Ja jestem dobry. Cały świat może być zły, ale ja jestem dobry. Cały świat mnie nie rozumie. No ludzie zmuszają mnie, żebym ich zabijał, ale ja jestem dobry. Zresztą tu jest ciekawy wyjątek, bo jak się okazuje, te zniekształcenia poznawcze nie funkcjonują bardzo często u dwóch typów ludzi. To znaczy to, że to myślenie, że ja jestem dobry. To może nie funkcjonować u psychopatów właśnie, bo u nich ta kategoria może w ogóle nie istnieć. To nie u wszystkich jest, ale u nich nie w ogóle nie istnieje kategoria, nie zastanawia się nad tym, oraz u osób z depresją, które mogą z kolei odczuwać...
Deprecjonować siebie.
Tak, że one są złe, że one są beznadziejne, że one właśnie zrobiły coś bardzo podłego i czasami wręcz obwiniają się wtedy, kiedy żaden człowiek, nawet teoretycznie w ogóle nie mają podstaw, niemniej wtedy się obwiniają. No to może się stać, nie wiem, załóżmy, że ktoś był przyczyną jakiegoś wypadku, w którym zginął ktoś jemu bliski i oczywiście wtedy zaczyna się deprecjonować, wpada w depresję, no i słyszymy, no i jakby tutaj ocenia siebie jako osobę bardzo złą.
Przyznam, że pytając pana o to, na ile znamy siebie samych, liczyłam na wskazówki w typie albo podobne do tych, jakich udzielił Zimbardo w swojej książce.
Ja tych książek jeszcze nie czytałem, także nie jestem w stanie
bardzo dobrze, bo wtedy być może by pan powiedział to, co napisał Zimbardo, ale chodziło mi o to, na ile my sami możemy siebie uchronić przed tymi czynnikami sytuacyjnymi czy systemowymi, a nawet własnymi osobowościowymi, bo teza czy teoria Zimbardo jest taka, że czynienie zła zależy od tego, na ile jesteśmy podatni na wpływy, na pokusy, że no nawet właśnie jak jesteśmy tymi aniołami, no to może nam się zdarzyć jakieś potknięcie. I na końcu książki prezentuje takie bardzo obfite kompendium właśnie tego, jak sobie radzić, właściwie punkt po punkcie, jak kształtować swoją świadomość, jak przeciwstawiać się wpływom, jak dobierać sobie autorytety. To kompendium jest także dostępne na stronie książki Efekt Lucyfera, na angielskojęzycznej stronie lucifereffect.com. Ono jest dostępne bezpłatnie, Zimbardo to podkreśla, bo to jest dla niego bardzo ważne i pisze: w ten sposób możesz czytać go w wolnym czasie, robić notatki, sięgać do źródeł, na których oparte jest to kompendium i rozważać scenariusze, w których te strategie obrony będziesz praktykować w swoim życiu. Ten ostatni rozdział, o którym mówię, ostatni rozdział Efektu Lucyfera, ma mieć taki wymiar optymistyczny, jakieś tam światełko w tunelu, bo cała książka no jest niezbyt przyjemna.
W ogóle jak pani to czytała, to mi zaleciało takimi poradnikami na przykład. Są takie poradniki, jak rozwinąć inteligencję emocjonalną.
To jest właśnie ten wujek Phil, o którym mówiłam na początku. To jest właśnie wujek Phil, a na koniec seria porad. Proszę bardzo, 10 punktów.
Tak. I ja tu, dla niektórych ludzi to może i te porady się przydadzą, ale pamiętajmy, że ja bym nie chciał, żeby doszło do sytuacji, w której ktoś przeczyta książkę z Zimbardo, spisze sobie te wszystkie rzeczy, zacznie o sobie myśleć, zacznie je niby praktykować i mimo, że jego zachowanie na zdrowy rozum się zupełnie nie zmieni na przykład, to zacznie o sobie jeszcze myśleć, że jest teraz osobą już dobrą, dlatego że przeczytał tę książkę i teraz to już będzie na pewno dobrą. Nie, ja tutaj myślę, że to nie jest tak. To nie jest tak, że my mamy prostą receptę, jak być dobrymi, bo tak naprawdę tu już powiem, pierwsza rzecz będzie truizmem, że zależy to od sytuacji, ale przede wszystkim zależy to od ideologii, którą wyznajemy. Prawie każdy z nas wyznaje ideologię. I teraz mamy sytuację, w której załóżmy, mamy większość naszego społeczeństwa wyznaje tę ideologię katolicką, czyli tę religię katolicką. I co ona mówi? Ano, ona mówi, że na przykład pewne rzeczy można robić, a pewnych nie można robić, dlatego że to jest zło. Ale są ludzie, którzy uznają troszeczkę inną ideologię. No załóżmy ideologię, w której kobieta może przerywać ciążę, a mężczyźni mogą i kobiety razem zawierać małżeństwa na przykład. No i co? I teraz te ideologie są nie do pogodzenia, bo jedna ze stron tutaj, ponieważ to są ideologie, w które się wierzy, no jedna ze stron myli się w mniemaniu drugiej. I one, co prawda, jedna ze stron może przytaczać wtedy, na przykład przy aborcji, takie hasła jak to, że każdy ma prawo do wyboru, ale druga strona zacznie mówić, że każdy ma prawo do życia. I to tak jak mamy w Ameryce pro-choice i pro-life. No i teraz pojawia się problem, no bo tak, mamy pewne rzeczy, które są nierozwiązywalne. Ten problem jest nierozwiązywalny. To znaczy, dopóki któraś ze stron nie ustąpi albo nie okaże się silniejsza i po prostu nie słamsi drugiej, one są nie do pogodzenia. I dla każdej z tych stron, jak one się jeszcze okopią właśnie w tych swoich okopach Świętej Trójcy, jakbyśmy mogli powiedzieć, to teraz to jest walka na śmierć i życie. No i w Ameryce, jak się obserwuje, gdzie ta na przykład walka o aborcję najdalej poszła, no to są faktycznie takie rzeczy, jak na przykład morderstwa lekarzy pod klinikami, które dokonują aborcji z jednej strony, a z drugiej strony to na przykład teraz po tym, jak w stanie Kalifornia małżeństwa homoseksualne został przegłosowany ich zakaz, no to tam teraz na przykład są pikiety, czy na przykład, może zamachów jeszcze nie ma, ale takie bardzo ostra nagonka i ostry bojkot na tych, którzy byli za tym, czyli na przykład na Kościół Mormoński. Więc każda ze stron tam jest bardzo okopana w tych swoich hasłach i teraz są to tezy nie do pogodzenia, a to są bardzo ważne, bo to, czy my jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, to nie są rzeczy, które my jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić. To są rzeczy, które wynikają z naszego poczucia etyki. A to poczucie etyki czerpiamy z pewnej ideologii, w którą wierzymy. I teraz problem w tym, że te ideologie na ogół, na świecie, do siebie zupełnie nie przystają. Że poza pewnymi rzeczami, co do których większość społeczeństw się zgadza...
Ja bym się nie zgodziła z tym. Uważam, że główne religie świata pewien system wartości mają jednak bardzo podobny.
Tak, bo jest pewien system wartości, który nie wynika z religii. Który wynika po prostu z tego, że ludzie muszą współpracować, żeby w ogóle istniały społeczeństwa.
Czyli na przykład przekazanie...
Na przykład nie zabijać się i nie okradać, dlatego że jak się będą zabijać i okradać...
To jest umowa społeczna
po prostu. To jest umowa społeczna i to właściwie nie ma nic wspólnego z religią, bo jak się okazuje, większość społeczeństw, bez względu na to, jaką religię wyznają i czy są religijne, czy nie, to te reguły praktykuje, co najwyżej niektóre społeczeństwa praktykują je tylko w obrębie własnej grupy. To znaczy, że nie zabija się i nie zabija się swoich, nie okrada się swoich, a obcych już można. I to tak
ziemi obrony swoich.
Niekoniecznie. Jest,
no
takie plemię, jest takie plemię w Amazonii, Wari się nazywa, i Pinker opisuje w swojej książce Tabula Rasa, że w języku Wari były tylko dwie kategorie gramatyczne. Rzeczy jadalne i niejadalne. Tak jak mamy męskie, żeńskie, nijakie. I co się okazuje? Ludzie należeli, w zależności od tego, czy należeli do plemienia Wari, czy nie, do kategorii niejadalne, jeśli byli z plemienia Wari, i jadalne, jeśli byli spoza plemienia Wari. To jest kategoria gramatyczna, która gdzieś przetrwała. Oczywiście nigdy nie udowodniono żadnemu Wari zjadanie kogokolwiek, natomiast przetrwało to w języku, że kiedyś ci obcy to byli jak zwierzęta, albo jak stworzenia, które można było jeść.
No to nie brzmi za dobrze. Ja miałam na myśli znowu krąg nam bliższy, ale wróćmy do Zimbardo.
Ale te kręgi są kluczowe, ja bym powiedział, bo to, co zaobserwowano i co badacze w jakiś sposób tutaj widzą i co badają, to, że właściwie ludziom rozszerza się krąg, w którym uznają inne osoby lub inne stworzenia za osoby, których nie wolno na przykład zabijać albo którym nie należy czynić krzywdy. Kiedyś za to uznawano tylko białych mężczyzn na przykład, czy tam na przykład, czy ogólnie ludzi białych. Potem ten krąg poszerzył się, ten nasz indoeuropejski krąg, o przedstawicieli innych ras i powstało pojęcie człowieczeństwa. Bo na początku to nawet było tylko pojęcie plemienia, czy pojęcie własnego narodu, własnego miasta. Potem powstała cała kategoria jakby rasy, potem rozszerzyło się to na człowieczeństwo. Dzisiaj widzimy, jak to się rozszerza na przykład na zwierzęta niektóre. Czy na przykład tak jak rząd hiszpański, który chciał przeforsować, żeby na przykład małpy człowiekokształtne miały pewne prawa, to jest właśnie to rozszerzenie. My już uważamy, że zwierzętom też nie należy pewnych rzeczy robić, dlatego że to są istoty czujące. I na tej zasadzie, jak nam się rozszerza ta kategoria, to wtedy, kiedy odbieramy jakąś istotę jako istotę czującą, odczuwamy pewne rzeczy, które można i które nie można z punktu widzenia etyki temu stworzeniu robić. A kiedy myślimy, że to jest ktoś taki jak, nie wiem, pod człowiek, jak była ta kategoryzacja, czy na przykład jakieś zwierzę, które jest przedmiotem i które ma tylko nam służyć, to w tym momencie możemy myśleć, nie odczuwamy żadnych powinności moralnych wobec tego kogoś. Tak jak dzisiaj patrzymy, no ciągle są na świecie, nie wiem, na przykład państwa islamskie, gdzie kobieta właśnie jest w ten sposób traktowana. nie jest traktowana jak człowiek, tylko jak jakiś obiekt, który należy do męża, ewentualnie, któremu ewentualnie przysługują pewne prawa, tak jak w niektórych programach na YouTubie można sobie zobaczyć, jak jakiś duchowny saudyjski w programie telewizyjnym mówi, czym można i należy bić żonę, żeby ewentualnie, żeby nie naruszyć żeby jej nie naruszyć i żeby też nie przekroczyć zaleceń Koranu.
No tak, ja teraz sobie przypominam taką przyśpiewkę ludową polską. Bijże ją dobrze po lewym biodrze, by pamiętała, poliwej wodą, by nie zemdlała. Daleko nie trzeba szukać, ale u nas na szczęście to już jest historia, przynajmniej oficjalnie. Ale przy Filipie Zimbardo nie sposób nie wspomnieć o eksperymencie stanfordzkim. Chciałabym opowiedzieć słuchaczom pana słowami o tym eksperymencie i komentarz krótki.
Tak, ten eksperyment to zresztą pokazał, tak nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, że bardzo łatwo przerzucić inną osobę właśnie do kategorii tej, której można robić krzywdy. Bo co pokazano w tym eksperymencie? Otóż pokazano, że jeżeli zamknie się na pewnym obszarze zamkniętym pewną grupę ludzi, którzy będą ustawieni w pewnej sytuacji hierarchicznej, to znaczy na przykład część zostanie strażnikami więziennymi, a część więźniami, to po jakimś czasie zaczną się zachowywać w ten sposób, jakby rzeczywiście byli w jakimś, nie wiem, na przykład obozie zamkniętym i zaczną traktować ci strażnicy, na przykład tych więźniów, jak od ludzi de facto, a więźniowie wejdą w swoje role po jakimś czasie. Oczywiście, to jest tak. Ja tu byłbym bardzo, chciałbym jedną rzecz zaznaczyć. Nazwanie tego, co zrobił Zimbardo eksperymentem naukowym, to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, odważna rzecz. Dlaczego? Eksperymenty naukowe mają to do siebie, że są powtarzalne. To znaczy, że po jakimś czasie możemy powiedzieć, możemy sprawdzić, czy dany badacz się nie mylił, czy się mylił.
Czy ktoś sprawdzał ten eksperyment, weryfikował?
No, od czasu do czasu robi się takie rzeczy, tylko że to ostatnio w Polsce był nawet taki film zrobiony przez jakiegoś reżysera takiego awangardowego, gdzie też zamykał ludzi i coś tam próbował oglądać, ale jedna jest rzecz. Takiego eksperymentu, na taki eksperyment dzisiaj nie wyrazi zgody żadna komisja etyki. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, dlatego, że po prostu zyski, jakie można odnieść z tego eksperymentu, jeśli chodzi o poznanie natury ludzkiej, są znacznie mniejsze niż koszty, które poniosłyby osoby uwikłane w ten eksperyment. Jak my robimy jakiekolwiek badania, to trzeba wziąć pod uwagę, czy zyski z tego badania uzasadniają koszty, jakie poniesiemy. I teraz, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, że ten eksperyment tak naprawdę, no, co on miał pokazywać? Pytanie jest.
No, nie wiadomo właściwie, bo on został przerwany.
No właśnie. I eksperymentem bardzo bliskim, który jednak jest eksperymentem naukowym, to jest eksperyment Milgrama. Bardzo podobny w naturze, ale zupełnie inaczej przeprowadzony i przez to powtarzalny. Nie wiem, prawdopodobnie Zimbardo opisuje go w swojej książce, mimo że to konkurencja. Eksperyment polegał na tym, że ludzie siedzieli, obok siebie mieli człowieka w białym kitlu, który robił za powiedzmy osobę, która miała być szefem tego eksperymentu i mógł im wydawać rozkazy, a za ścianą był człowiek, którego mieli kopać prądem. Za każdym razem kopnięcie prądem było większe, w zależności od tego, czy odpowiadał, czy rozwiązywał on dobrze zadanie, czy źle. I teraz po jakimś czasie dochodzili do momentu, kiedy mieli kopać już prądem, który był dawką praktycznie śmiertelną. I teraz pytanie, czy przerywali? 2/3 nie przerywało w Ameryce, a w Niemczech 80% nie przerywało. A dlaczego mówię? Otóż jest to eksperyment powtarzalny. To znaczy tutaj, tu było tak, że koszty były tego eksperymentu bardzo duże. Oczywiście nikt nie był kopany prądem, nikt nie umierał, ale koszty były po stronach tych badanych, bo oni się rzucali, oni nie chcieli prowadzić tego eksperymentu, ale czuli bardzo duży nacisk autorytetu. I to był eksperyment nad, powiedzmy, systemem, nad tym, czy autorytet jest w stanie skłonić ludzi do bardzo, bardzo złych rzeczy. Jest, jak się okazało. I ten eksperyment jest powtarzalny. Każdy, jeżeli będzie miał zgodę etyki, jakiejś komisji etyki, może sobie ten eksperyment zrobić i sprawdzić. I on był w różnych krajach sprawdzany. A eksperyment Zimbardo, po pierwsze, został przerwany. Po drugie, jego tutaj założenia były takie, że każdy, że człowieku w takiej sytuacji obudzi się zwierzę. No to nie trzeba eksperymentu robić jeszcze takiego, no bo to mamy opisy. Mamy zeznania Eichmanna na przykład z jego procesu w Jerozolimie. Mamy opisy, jak to wyglądało w różnego rodzaju, czy to obozach koncentracyjnych, czy gdzieś tam. I z tych opisów wyłania się mniej więcej to, co dostał Zimbardo w swoim eksperymencie, tylko znacznie mocniej. Zimbardo dostał to znacznie słabiej, bo jednak badani wiedzieli, że jednak są w eksperymencie. To znaczy oni mogli sobie poubliżać, ale nikt nikogo nie zabił w tym eksperymencie i nawet jakby go nie przerwano, to prawdopodobnie nikt by nikogo nie zabił. Więc chodzi o to, że oni też wiedzieli, do czego mogą się posunąć, widzieli tę dominację, ale nie było, ale to, do czego mogłoby dojść, gdyby to nie był eksperyment, tylko to była sytuacja rzeczywista, to my nie musimy tego sprawdzać, bo my mamy opisy tego, jak wyglądało życie w różnych rodzaju obozach koncentracyjnych. Jak wygląda do dzisiaj, gdzie niegdzie. Przecież jeszcze na świecie obozy koncentracyjne istnieją w państwach totalitarnych. I ludzie mniej więcej wszędzie robią to tak samo. Więc tutaj robienie eksperymentu tylko po to, żeby pokazać coś, co i tak wiadomo, no jest jak dla mnie takie no moralnie wątpliwe i mnóstwo badaczy takie coś, takie tutaj wyrażało opinię o tym eksperymencie, chociaż on jest bardzo medialny.
Czy mimo wszystko poleca pan książkę Efekt Lucyfera?
Nie, no oczywiście, że polecam, bo akurat oprócz tego, że Zimbardo przeprowadził ten jeden eksperyment, który no może nie jest jakimś eksperymentem niesamowicie takim no tym dobrze przeprowadzonym, to jednak jest eksperymentem bardzo medialnym i który bardzo, bardzo dużo zrobił dla psychologii społecznej, to pamiętajmy, że oprócz tego Zimbardo jest doskonałym popularyzatorem. I nawet gdyby Zimbardo nie przeprowadził swojego eksperymentu, to i tak przeszedłby do historii jako autor tych niekończących się edycji psychologii i życia, które są no, do dzisiaj przerabiane, nie wiem, za moich czasów były, dzisiaj to nie wiem, ale za moich czasów na pewno były i wtedy to już była któraś tam edycja, więc te książki są po prostu no, właściwie najlepszymi podręcznikami psychologii społecznej, jakie tam się trafiają. Dlatego warto, bo ja akurat sądzę, że Zimbardo ma po prostu taki popularyzatorski talent. Wiele o nim można powiedzieć, ale na pewno ten talent ma.
A wydawnictwo naukowe PWN ufundowało dla słuchaczy Radia Tok FM kilka egzemplarzy Efektu Lucyfera. W tej sprawie proszę do nas pisać na adres nauka@tok.fm. nauka@tok.fm. W dzisiejszym magazynie naukowym gościem był Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam na krótką przerwę, a zaraz po niej rozpoczynamy magazyn historyczny Pętla Czasu. Będziemy rozmawiać o królewskiej truciźnie, a naszym gościem będzie Jerzy Besala, historyk.
Wieczór w Radiu Tok FM.